Mam nadzieję, że w historii słyszeliście o takim człowieku jak Hannibal, który najechał cesarstwo rzymskie i odnosił wielkie sukcesy. Armia rzymska, która była w zasadzie armią taką w tamtym okresie nie do pokonania, Hannibal ze swoim wojskiem dość łatwo szedł od zwycięstwa do zwycięstwa. Aż do momentu, kiedy nie przyszła zima i wraz ze swoim wojskiem schronił się w bogatym, takim bezpiecznym mieście. I kiedy przyszła wiosna, Rzymianie, kiedy ruszyli na Hannibala, w łatwy sposób rozgromiły Hannibala z jego armią. Co się stało, że armia, która była nie do pokonania poprzedniego roku, która zapisywała na swoim koncie zwycięstwo za zwycięstwem, dała się w łatwy sposób rozgromić, pokonać. Okazało się, że to miasto, właśnie miasto bezpieczne, opływające w luksusy, spowodowało, że żołnierze zapomnieli o walce i nie przygotowywali się do dalszej walki. Rzymianie w tym czasie szkolili się, sprężali wszystkie swoje siły, żeby przygotować się do wiosny i do kolejnych walk z Hannibalem. Ci korzystali z luksusów tego miasta. I te kilka miesięcy zimy spowodowały, że bardzo się rozleniwiły. Dlaczego wspominam o tym? Bo w naszym życiu jest podobnie. Do czego jest potrzebna nam wiara dzisiaj? Kiedy doświadczamy pokoju, kiedy doświadczamy dobrych rzeczy, kiedy nie musimy jakby walczyć o przetrwanie. Co się dzieje, kiedy mamy problemy finansowe? Idziemy do banku po kredyt. Jeśli bank nie chce udzielić, no to szukam wśród rodziny, przyjaciół, aby pożyczyć. Pamiętam w latach 80., kiedy ktoś miał niespodziewane wydatki, w jaki sposób z jakichś powodów zabrakło pieniędzy, to co w tamtym czasie wierzący robili? Padali na kolana i mówili: Boże, brakuje mi. Przychodzę do Ciebie, jako do mojego Ojca, żebyś pomógł. Dzisiaj wiara trochę sprowadza się do takiego piątego koła w samochodzie, jako koła zapasowego w samochodzie, z którego przy dzisiejszej technologii, przy drogach, które mamy, bardzo rzadko korzystamy. Podobnie, kiedy czytamy w liście do Hebrajczyków i widzimy ich, w jakim miejscu oni znajdują się w momencie pisania listu, kiedy chcą, ich wiara gdzieś tam rozprzęgła się. Autor listu przypomina, mówi, że czytając od 10 rozdziału, dzisiaj większy fragment chciałbym przeczytać, ale czytając od 10 rozdziału 32 wersetu do końca 11 rozdziału czytamy tak. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie pozostało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego daru i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izajakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to pomimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo, tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe błogosławieństwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrężane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I cóż powiemy jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przez wiarę. Kilka lat temu wybrałem się na szkolenie gwiazdkowej niespodzianki do Torunia. Ustawiłem na nawigację na Toruń i kiedy dojechałem do Działdowa, nawigacja mi zwariowała. Poprowadziła zupełnie jakoś inaczej niż na początku była wytyczona trasa. Po chwili wyczułem, że jadę nie w tym kierunku. I kiedy próbowałem zawrócić, nawigacja zupełnie zaczęła mi wariować i musiałem się zatrzymać, zrestartować nawigację i dopiero mogłem ruszyć dalej. Wjechałem na pewną drogę, aby dotrzeć do konkretnego miejsca. I gdybym nie załapał, że w pewnym momencie, że jestem źle prowadzony, nie dotarłbym do celu na właściwy czas. Dzieje apostolskie mówią, czy przyrównują chrześcijaństwo do drogi. W 3 miejscach jest wspominane o zwolennikach drogi. Pierwsze miejsce jest w Dziejach 9 rozdziale i w 2 wersecie. Jest tu mowa o Saulu i kiedy Saul przyszedł do synagogi i przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog, mówi drugi werset, w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Później jest w 18 rozdziale. Osiemnasty rozdział, 25 werset mówi tak. Był on obeznany z drogą pańską. Mowa o Apolosie, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie. Był on obeznany z drogą pańską. I podobne słowa padają w 24 rozdziale. I 22 wersecie. A Felix, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską. I tą myśl widzimy w liście do Hebrajczyków, a w szczególności od tego 10 rozdziału, który mówi o pewnej drodze ludzi wierzących. Mówi do nich, mówi, na początku byliście, kiedy zostaliście oświeceni, czyli kiedy narodziliście się na nowo, doświadczaliście radości ze względu, że was prześladowano, że was grabiono, że znęcano się nad wami, że do więzienia was zamykano. Mówi, ale co się stało? Gdzie wasza wiara? Gdzie wasza wytrwałość? Mówi, wytrwałości wam potrzeba. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. I nie będzie zwlekał. Ale my jesteśmy z tych, którzy się nie cofają. I nie giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. W przekonaniu autora tego listu jest, że życie jest drogą prowadzącą ku Chrystusowi. Dlatego nie można pozwolić sobie na takie bezcelowe dryfowanie, gdzie nie wiadomo, gdzie dobijemy, do jakiego brzegu łódź dobije i gdzie człowiek wyląduje. Ale koniec życia to koniec życia, a nie początek. Nadaje życiu wartość i dlatego tylko człowiek wytrwały może być zbawiony. Ten, który wytrwa do końca. Nasze życie jest drogą prowadzącą do Chrystusa. To nikt nie, i dlatego nikt nie powinien z niej zejść, czy zatrzymać się w niej, na niej w połowie swojej wędrówki. Potrzebujemy wytrwałości. I tak jak na samym początku mówiłem, jak to jest z tą wiarą? Bardzo często słyszymy, że coś idzie nie tak w życiu wierzącego, bo nie ma wiary. Modli się o uzdrowienie i uzdrowienie nie przychodzi, więc od razu nie masz wiary. Chociaż kiedy czytam Ewangelię, kiedy Jezus chodził, to uzdrawiał tych, którzy mieli wiarę, ale uzdrawiał tych, którzy też nie mieli wiary. Boże uzdrowienie przychodziło bez względu na to, czy człowiek miał wiarę, czy jej nie miał. W Starym Testamencie widzimy to samo. Lud izraelski, który wyszedł z Egiptu, doświadczał wielkich cudów, o których czytamy. Ale czy oni mieli wiarę? Przychodzili, szemrali do Mojżesza, że tego nie mają. Bóg to dawał. Ale czy oni wierzyli w to, że Bóg w ten sposób do nich przemówi? Bóg działał ponad człowiekiem. Życie nasze jest drogą prowadzącą do Chrystusa. I dlatego nie powinniśmy z niej schodzić. Chociaż kiedy żyjemy w czasach pokoju, kiedy nie jesteśmy prześladowani ze względu na swoją religię, na swoje chrześcijaństwo, to też nasza wiara gdzieś robi się słabsza. I spotykam, czy słyszę dzisiaj o ludziach, którzy doświadczają lekkich jakichś przeciwności w swoim życiu i rezygnują z chrześcijaństwa. Bo nie ćwiczymy się w Chrystusie. Dzisiejsze kazanie oparłem o przemyśliwania i one były dla mnie taką inspiracją już nieżyjącego doktora Janusza Kucharczyka. Bardzo dobrze wpisuje się właśnie w ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Który dużo mówi o wierze. Przez wiarę, cały czas, kiedy czytaliśmy, przez wiarę działo się to. Przez wiarę zrobił ktoś tamto. I w zasadzie większość uważa, że pierwszy werset 11 rozdziału jest taką definicją wiary. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Ale tak naprawdę nie możemy tego wersetu czytać bez kontekstu wcześniejszego fragmentu i też następnych wersetów, które po nim następują. A kontekstem jest to, że adresaci tego listu w swoim życiu był taki moment, kiedy doświadczali prześladowań. Później przyszedł czas takiej odwilży i są w przededniu, kiedy te prześladowania z powrotem wracają. Trzydziesty dziewiąty werset mówi, lecz my jesteśmy nie z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest, autor mówi, pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To nie jest tylko określenie, czym jest wiara, ten 11 werset. Ale jest raczej wywodem tego dłuższego fragmentu. I tylko na tle całego fragmentu możemy w pełni zrozumieć, o co chodziło autorowi tego listu. W tym fragmencie zawiera się zachęta do nieporzucania swojej wierności. Tak jakby wcześniejszy fragment mówi, czy cały ten fragment mówi, spokojnie, nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie bój się. Zobacz na bohaterów wiary Starego Testamentu. Nie bój się. idź dalej po tej drodze, na którą wszedłeś. Wytrwaj na niej. Nie cofaj się, bo wiara jest przeciwieństwem cofania się w oczekiwaniu na przyjście Pana i związane z tym obietnice. Wiara jest zatem blisko nadziei. O wierze można mówić wobec przeciwności, wobec okoliczności, które są przeciwne. Oznacza to, że jest ufaniem w to, że Pan przyjdzie i umożliwi przetrwanie ciężkich czasów. O tym autor mówi, że wiara jest ufaniem, że Bóg przyjdzie, że Chrystus przyjdzie i pomoże przetrwać ciężkie czasy. Wiara jest zatem trwaniem w sytuacji, która zaprzecza jej treści. Czyli trwanie w okolicznościach, które zaprzeczają wierze. Bo wiara jest przeciwstawieniem się niesprzyjającym okolicznościom, które widać w oparciu o to, czego jeszcze nie widać. Ale co jest realne i wkrótce będzie widoczne. Chodzi o to, by wytrwać, by wytrzymać. O tym właśnie mówi pierwszy werset tego 11 rozdziału. Wiara jest opisana słowem, które składa się z dwóch słów. Pod i stanie. I oznacza w swoim podstawowym takim znaczeniu podtrzymywanie i odnosi się do tego, co co jest przedmiotem nadziei. Słowo to może oznaczać bardzo różne rzeczy. Obok podtrzymywania można to też tłumaczyć czyhanie, trwanie, początek, majątek, materia, byt, istota, rzeczywistość. W Biblii to słowo jest użyte tylko dwa razy i dwa razy w liście do Hebrajczyków. I oznacza w tym liście istotę Ojca odbijaną przez Syna. Czyli to, kim jest. Czyli stałe cechy Boga. Czyli odnosi się do tego, czego nie można usunąć, co trwa stale. Czyli wiara w tym kontekście, wiara jest tym, czyli jest z takim stałym trwaniem, podtrzymywaniem tego, na co mamy nadzieję. Nie ustępowanie w tym, nie zostawianie tego. Czyli przeciwstawianie się w obronie czegoś, czyli tutaj w tym kontekście zostaje odniesione do tego, co nie widać. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ale co mamy pewność, że przyjdzie, że mamy pewność, że to nastąpi. W trzecim wersecie Autor mówi, przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Czyli przez wiarę rozumiemy, że Bóg uporządkował światy. Czyli ma na autor na myśli wieki. Bo tak w dosłownym tłumaczeniu to brzmi, że Bóg uporządkował wieki i w domyśle są dwa wieki. Ten wiek teraźniejszy, w którym żyjemy i ten wiek, na który oczekujemy. Na ten czas, który oczekujemy, na to, kiedy przyjdzie Jego Królestwo, kiedy Jezus powtórnie przyjdzie, aby osądzić ten świat. I wtedy nastąpi ten drugi wiek. Wiek Królestwa Bożego, do którego wejdziemy, w którym się znajdziemy, jeśli wytrwamy na tej drodze do samego końca. Bo Bóg panuje nad czasem i to, co się pojawia w naszym życiu, wynika z tego, co zjawia się jakby nam przed oczami. To często opieramy swoją wiarę na tym, co widzimy, co widzą nasze oczy. Ale autor mówi, żebyśmy opierali się na tym, co wynika z Bożego Słowa. Nie z tego, co możemy namacać tu i teraz. To, co widzą moje oczy, to, czego mogą dotknąć moje ręce, to, co może powąchać mój nos. Mówi, niech wasze oparcie wynika z Bożego Słowa. Na razie nie widać. Na razie tego nie widzicie. By wola Boża się działa. Ale pamiętajcie, że Bóg dotrzymuje wszystkich swoich obietnic. A wiara oznacza oparcie się na Bogu, a nie na tym, co możemy zobaczyć. Dzisiaj widzicie, jakby nie do końca wypełniała się Boża wola. Modlę się o uzdrowienie i ono nie przychodzi. Modlę się o co? O nawrócenie kogoś i nie widzę, żeby to skutkowało. Ale autor mówi, pamiętaj, że Bóg dotrzymuje wszystkich swoich obietnic. A twoja wiara ma oznaczać oparcie się w Bogu. Nie na tym, co widzisz tu i teraz. I tak, kiedy patrzyłem, zastanawiałem się nad tym 11 rozdziale, zastanawiałem się, czy w jaki sposób go do kazania, czy go podzielić na autorów, przepraszam, na w jakiś sposób pogrupować bohaterów, czy każdego omawiać, czy zrobić grupę tych, którzy wytrwali i jakby doświadczyli wyrwania, doświadczyli Bożego zwycięstwa w swoim życiu, czy i drugą grupę tych, którzy wierzyli, trwali i zostali okamieniowani, byli przeżynani piłami, którzy nie doświadczyli Bożego wyrwania. Czy ich wiara była gorsza od tych, którzy doświadczyli uratowania? Tych, którzy zostali uśmierceni? Czy możemy powiedzieć, że oni mniej wierzyli? Autor nie rozróżnia ich. Mówi o wierze jednych i drugich. Jedni wytrwali w wierze do końca swoich dni, drudzy również wytrwali w swojej wierze do końca. Ale że to życie zostało skrócone wcześniej, ale wytrwali do końca. Wiara oznacza przyjęcie, że Bóg jest Panem życia i śmierci każdego człowieka. Może dać życie, ale może też je i odebrać. Z tej perspektywy zupełnie inaczej patrzymy na życie, bo z tej perspektywy jest życie tu albo w wieczności. Dość często gdzieś słyszę i z tym się zgadzam, że nasze życie w wierze, to znalezienie się, czy oczekiwanie tego nadejścia Królestwa Bożego jest to, że już jesteśmy w Nim, ale jeszcze nie. Już, bo to zostało nam przyobiecane. Ale jeszcze nie, bo żyjemy tu i teraz. Doświadczamy różnych sytuacji w naszym życiu. Ale jesteśmy zakotwiczeni swoimi umysłami już w Bożym Królestwie. Wiemy, dokąd zmierzamy. Mamy cel, do którego zdążamy. Po drodze może zdarzyć się różnie. Mogą zdarzyć się sytuacje, tak jak opowiadałem o tej sytuacji mojej, kiedy jechałem do Torunia, kiedy w trakcie jazdy nawigacja zwariowała i chciała zupełnie gdzieś mnie na manowce wyprowadzić. Doświadczamy różnych rzeczy w naszym życiu, które próbują wpłynąć na naszą wiarę, próbują wpłynąć na nasze życie z Bogiem. Ale nie poddajemy się, bo jesteśmy zakotwiczeni w Bożym Królestwie już. Swoimi umysłami. Już jesteśmy tam. A Bóg jest tym, który jest Panem życia i śmierci. Może dać to życie, ale może je zabrać. Wiara może prowadzić do zwycięstwa. Ale musi przyjmować też możliwość śmierci. I to z wiary wynika, że przyjmuje, że Bóg prowadzi mnie do zwycięstwa, ale też może zabrać moje życie. Ale nie mogę wobec tego stchórzyć skroczenia po tej drodze. Nie mogę się cofnąć. Bo autor mówi, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Mówi, nie zawracaj z tej drogi. Bo zginiesz. Wtedy naprawdę zginiesz. Bo nie znajdziesz się w Jego Królestwie. Bo do Jego Królestwa wchodzą tylko ci, którzy wytrwają do końca swojego życia. Nie do połowy. Nie do 70% mojego życia będę opierał się na Bogu. 25% stwierdzę, ostatnich 25% nie, ja będę żył po swojemu. Bóg mówi, że ci, którzy wytrwają do końca, znajdą się w Jego Królestwie. Mojżesz czy Abraham ryzykowali życie swoje, i swoich bliskich. Czasem kroczenie drogą wiary oznacza śmierć, jak w przypadku Abla albo proroków, jak pisze autor listu, że ziemia nie była ich godna. Co to dla nas w praktyczny sposób oznacza żyć w wierze? Żyć wiarą. Po pierwsze, nie przejmuj się tym, co widzisz w tej chwili. Nie przejmuj się tym, co widzą twoje fizyczne oczy. Być może nie widzisz w tej chwili Bożego działania, ale stanie się i tak to, co On zechce. A nie to, co wynika z tego, co teraz widzę. Wiara oznacza wyjście poza to, co widać w zaufaniu Bogu, który jest poza tym. Jest obroną tego, co nie widać, przed tym, co widzialne. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest bliska tej nadziei, ale nie nadziei na zasadzie mam nadzieję, że jakoś to będzie. Dość często mówimy, jeśli wybiegamy do przodu, to mówimy jakoś to będzie. Biblijna nadzieja jest zupełnie inaczej. Oczekujemy pewnych rzeczy. Jest pewnością, że stanie się to, co Bóg zapowiedział. Czyli wiara jest obroną tego, co nie widać, przed tym, co widzialne. Czyli okoliczności mówią tak, a ja wierzę, że Bóg jest ponad tymi okolicznościami i stanie się to, co On zechce, a nie to, co okoliczności mojego życia mi podpowiadają. Po drugie, trwaj w wierze mimo wszystko. Nie poddawaj się. Wiara jest podtrzymywaniem nadziei wbrew okolicznościom. Jest przeciwieństwem cofania się, oznacza stałość, niezmienność, nieustępliwość. Po trzecie, wiara może oznaczać zwycięstwo, ale nigdy ono nie jest szybkie. Zawsze zawiera ryzyko. Nie ma potrzeby wiary w sprawach oczywistych. Wiara sprawdza się wtedy, gdy okoliczności przeczą naszej wierze. Gdy dzieje się coś, nieprzyjemnego, wtedy używam wiary. Wierzę w to, że Bóg jest w stanie wyprowadzić mnie z tej sytuacji. Chociaż mogę tego nie widzieć, mogę tego nie czuć. Czasami trzeba uchwycić się mocno Bożych obietnic. Śpiewaliśmy piękną pieśń przed zebraniem kolekty. I tak mi się przypomniało pewne świadectwo, kiedy pewien człowiek, który znalazł się w więzieniu z powodu wiary, mówi: przez ileś lat bycia w więzieniu nie czuł Bożej obecności. Nie było tej Bożej obecności, która go podtrzymywała. Ale mówi, trzymałem się wiarą Bożego Słowa, Bożych obietnic. Chociaż nie widziałem, nie czułem. ale trzymałem się wiarą Jego obietnic i to pomogło mi przetrwać ten trudny czas. Okoliczności mogą być złe. I Bóg nie zawsze obiecuje, że ujdziemy z życiem z tych ciężkich okoliczności. Bo On jest Panem śmierci, życia i śmierci. I On jest w stanie dać zwycięstwo. Ale też może powiedzieć: już dosyć. Ja chcę Ciebie u siebie. Wiara może oznaczać klęskę w kategoriach tego świata. Możemy być uważani za nieudaczników, bo nie potrafimy wykorzystać jakichś okoliczności w życiu, żeby wzbogacić się. I świat może nas zakwalifikować do tych, którzy ponoszą klęskę. Ale w wieczności oznacza zwycięstwo. Po piąte, ostatnie, ostoją wiary jest życie wieczne. To jest ostoja naszej wiary. To jest coś, co daje nam pewność. To życie wieczne. To przyjście Pana Jezusa, ten nowy świat, który nam obiecuje, na który czekamy, żyjąc tu i teraz, żyjąc w tym spaczonym świecie. Czekamy na nowy świat. Świat, który został zapowiedziany przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jeśli to życie wieczne pomijamy w swoich planach, traci ono jakiekolwiek znaczenie. Jeśli nie uwzględniasz życia wiecznego w swoich planach i nie podporządkowujesz swojego życia tym planom, to traci to jakiekolwiek znaczenie w życiu. Bo ostoją wiary, jeszcze raz powtórzę, jest życie wieczne. Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, to powtórne przyjście i ten nowy świat, na który oczekujemy. Tu bądźmy wierni i niech wiara pomaga nam wytrwać do końca. Nie poddawać się. Nie zawracać z tej drogi, na którą weszliśmy. Jeszcze raz na zakończenie przeczytam ten 39 werset. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Dlatego idziemy do przodu. I Pan Bóg niech nas w tym posila i wzmacnia. Amen.